Już za 4 dni będziemy mieli okazję wybrać swoich przedstawicieli i przedstawicielki, którzy w naszym imieniu zasiądą w Parlamencie Europejskim. Aktorzy, dziennikarze, różnego rodzaju organizacje zachęcają do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podkreślają, że stawką w tej walce jest europejska demokracja. W czasach polaryzacji, kiedy na starym kontynencie toczy się dezinformacyjna wojna siana przez populistów, frekwencja w tych eurowyborach może się okazać ważna, może się okazać kluczowa. Czy młodzi Polacy wezmą udział w wyborach? O tym porozmawiamy w studiu Emilia Pasik. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Emilia ukończyła kilka dni temu 18 lat. Wszystkiego najlepszego. Dzień zdrowia, bardzo. Szczęścia, pomyślności i spełnienia tych wielkich i tych małych marzeń.
Dziękuję bardzo.
I wybory do Parlamentu Europejskiego będą jej pierwszymi wyborami w życiu. Jest radną w Młodzieżowej Radzie Miasta. Jest też z nami Wojciech Szumiło, aktywista młodzieżowy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A przy telefonie Mateusz Zajdecki, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, obecnie student Uniwersytetu Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą. Dobry wieczór, panie Mateuszu.
Dobry wieczór i najlepszego Emilia.
Dziękuję.
Chciałabym zacząć od wypowiedzi, którą mogliśmy usłyszeć wczoraj po przemówieniu premiera Donalda Tuska podczas tego spotkania wiecu z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca, 35. już rocznicy. I właśnie po premierze wystąpiła młoda osoba, działaczka społeczna, malarka, żeglarka Zofia Wojtkowska. Dla niej Polska w Unii Europejskiej jest od zawsze, jej zawsze, bo urodziła się w 2004 roku już po tych wyborach i zadała pytanie. Dlaczego młodzi ludzie nie interesują się wyborami europejskimi? I odpowiedziała sama sobie i temu tłumowi, który był zebrany na Placu Zamkowym. Nie dlatego, że myślimy, że tak jest od zawsze. Nie. Dlatego, że myślimy, że nikt nie chce nas wysłuchać. Dlatego, że myślimy, że nasze słowo się nie liczy. Przywołałam właśnie te słowa tej młodej osoby, by zapytać, czy zgadzacie się z jej opinią, a być może to jest na przykład tylko część prawdy.
Ja jestem zdania, że każdy głos jest ważny i z taką tendencją wzrostową jednak młodzi ludzie podchodzą do wyborów i widać to było w wyborach zarówno październikowych, jak i kwietniowych. Jednak wychowujemy się w coraz bardziej świadomym społeczeństwie. Młodzi coraz więcej partycypują w życiu społecznym, tak, wybierają swoich przedstawicieli w samorządach uczniowskich, biorą udział u nas w Szczecinie w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim, kandydują do Młodzieżowej Rady Miasta, do Młodzieżowego Sejmiku Województwa i mają takie poczucie podmiotowości. Jednak myślę, że ten głos jest coraz ważniejszy, jest coraz mocniej i coraz bardziej po prostu wysłuchiwany i jednak możemy liczyć na to, że jeśli podniesiemy jakąś kwestię, to zostanie wysłuchana.
Czyli to nie chodzi pani zdaniem o brak poczucia podmiotowości czy sprawczości, to coś w takim razie jest w tym patrzeniu akurat na te wybory, bo rzeczywiście prawda jest taka, że bardzo dużo młodych ludzi chciało decydować w październiku, 15 października podczas wyborów do naszego parlamentu. To w takim razie dlaczego tam tak, a tu? No to jest jeszcze znak zapytania, ale prognozy są jednak nie najlepsze. I ta frekwencja z tych poprzednich wyborów, jeśli chodzi o młodych ludzi w tym przedziale 18-29, to nie jest wielka, 28% zaledwie.
No nie można się oszukiwać. frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego i tak nie będzie za wysoka. No nie można na to liczyć, to już naprawdę musiałby się stać jakiś cud.
Chociaż prognozują, że sięgnie 50%.
No
może.
Możemy liczyć nawet i na 60%. Wcześniej właśnie z Wojtkiem o tym rozmawiałam.
To jest bardzo optymistyczne.
Tak.
60%.
Tak. Właśnie wydaje mi się, mimo tego, że Polska jest taką piątą siłą w Unii Europejskiej, tak wystawiamy, jesteśmy na piątym miejscu pod względem ilości europarlamentarzystów, tak, mamy ich 53 chyba wybieramy w tym roku,
tak.
To jednak właśnie Unia Europejska nie wydaje mi się być w odczuciach Polaków, nie moim, czymś takim ważnym, czymś co ma, w sensie wszyscy mówią, że Unia ma bardzo duży wpływ na życie codzienne, tak, przykład te nakrętki nieszczęsne, na które wszyscy narzekają, ale właśnie...
Co jest zresztą wykorzystane podle.
Tak.
Ja nie narzekam.
Tak, właśnie i Unia Europejska wydaje mi się, że może nie być postrzegana jako coś takiego przyziemnego i właśnie coś takiego ważnego w życiu niektórych, jednak myślę, że bardziej interesują się powiedzmy wyborami do naszego parlamentu i jednak wybory do Europarlamentu mogą być traktowane tak trochę po macoszemu.
Rozumiem.
Ja mogę powiedzieć, że jeśli chodzi właśnie o wybory do Europarlamentu, to my i tak mieliśmy zawsze niską frekwencję, ponieważ nawet pierwsze eurowybory w Polsce od razu po wejściu Polski do Unii, to tam było zaledwie 30, lekko ponad 30% frekwencja, dlatego że te decyzje, stolice jakby parlamentu, to jest Strasburg i Bruksela, one są bardzo daleko od nas. My nie jako społeczeństwo mamy poczucia oderwania się od tego, bo nie partycypujemy w tym tak bardzo jak w Sejmie, a jeśli chodzi o młode osoby, to też zauważyłem coś takiego, że aktualnie do urn idą osoby, pokolenie osób urodzonych, które nie znają życia poza Unią. One już się urodziły w Unii i żyją cały czas w Unii, w tej demokracji, w strefie Schengen, w NATO. I to może też wpływać, że oni to, co widzą dookoła, tą całą kulturę demokracji i to wszystko biorą za pewnik. Że tego
za
się już...
stan taki po
tak,
prostu
za
pewny.
Już, za stan już, stan nie,
nie do zmienienia. A może prawdą jest, pani Emilia tutaj powiedziała o tym, że wszyscy wiedzą, że Parlament Europejski to ważna instytucja Unii Europejskiej. Nasze bycie w Unii Europejskiej jest bardzo ważne, ale to jest trochę tak, jakby powiedzieć, Słowacki wielkim poetą był, prawda? I tyle. To jest taki aksjomat, tylko że co z tego? Co za tym idzie? Panie Mateuszu, jaka jest pana diagnoza?
Generalnie pozwolę się jeszcze odnieść do tego cytatu z 4 czerwca naszej, w zasadzie mojej rówieśniczki. Chciałem się odnieść troszkę do tego, czy my rzeczywiście mamy to poczucie podmiotowości. Rzeczywiście myślę, że często zapominamy, jak głosujemy, jak oddajemy głos, że ten mój głos, mówię mój jako wyborcy, jest równie ważny co głos starszej pani, czy głos osoby dorosłej, mojej mamy. Ten głos jest tak samo ważny. Rzeczywiście w takim żywym, takiej żywej pracy społecznej, czy to w Młodzieżowej Radzie Miasta, w Młodzieżowej Radzie Gminy, w Sejmiku, możemy mieć często takie wrażenie, i myślę, że do tego też się odnosiło to powiedzenie mojej rówieśniczki, że no możemy mieć to poczucie, że jednak nie jesteśmy słuchani i że tak naprawdę, no, idąc za polskim przysłowiem, dzieci ryby głosu nie mają. No i co wtedy? Przyznam szczerze, że jak jeszcze troszkę w tej Młodzieżowej Radzie pracowaliśmy razem z Wojciechem, bo akurat byliśmy w tych samych kadencjach, no to często zastanawiałem się, czy ci państwo, z którymi pracujemy tutaj w Urzędzie Miasta, to są dla nas tylko mili, czy rzeczywiście nas słuchają, czy są zainteresowani z nami współpracować, czy są tylko mili. No niemniej, jeżeli chodzi już o same wybory, tak jak Wojtek powiedział, no mamy wrażenie, że to jest zbyt odległe i zresztą też pamiętam swoje własne sprawdziany na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Każdy po prostu nie umiał ich zdać, no bo jednak te mechanizmy unijne, czy to trzeba było odróżnić Radę Unii Europejskiej od Rady Europejskiej, jakie są różnice, no choćby taki przykład banalny, co by nie powiedzieć, no są zbyt skomplikowane. Często mam takie wrażenie, że jest to zbyt odległe, zbyt skomplikowane, jest to w cudzysłowie nie nasze, nie jest to coś takiego naszego namacalnego tutaj w sąsiedztwie, kiedy mówimy o wyborach samorządowych, czy takiego polskiego, coś, co jest z nami wspólne, co łączy nas kulturowo. Często możemy takie wrażenie, że No, że gdzieś tam ci nasi eurodeputowani tak naprawdę reprezentują Polskę, ale może nie reprezentują. Trudno w ogóle gdzieś się odnaleźć. Myślę, że to jest coś takiego właśnie, jak już Wojtek powiedział, odległego dla nas.
Sama ordynacja wyborcza jest przecież bardzo skomplikowana i nawet specjalistom często jest ciężko wytłumaczyć ten cały mechanizm, tym bardziej, że to i wchodzi w grę prawo unijne i prawo kolejnych państw, które w tej Unii są członkami, także rzeczywiście coś w tym jest. A być może to też chodzi o to, że ta kampania właściwie nie wnosi poza takimi gładkimi słowami niczego konkretnego. Właściwie nikt nas nie przekonuje do jakiejś racji, do tego, że będzie chciał robić w tym Parlamencie Europejskim to, czy coś innego, że w gruncie rzeczy wybieramy barwy partyjne, jeśli już idziemy, nie jakieś konkretne programy. No nie wiem, może się mylę.
No ja mogę powiedzieć, że na pewno te nazwiska na tych listach są mniej znane niż chociażby w przypadku wyborów do Sejmu i Senatu.
No nie, tutaj u nas w regionie nie możemy narzekać na...
Tak. Ja bym też powiedział, że problemem takim dla zrozumienia dla ludzi, jak wygląda ten Parlament Europejski, jest to, że my tutaj wybieramy w naszym kraju określone barwy takie partyjne, które my znamy, ale potem okazuje się, że ci europarlamentarzyści są w tym Europarlamencie są inne partie, kompletnie inne, których większość pewnie nie potrafi nawet wymienić z nazwy, nie rozpoznałoby loga, więc to może być też tym powodem.
A co państwo myślą na temat tego, że no jednak średnia wieku osób, które ubiegają się do tych zaszczytnych funkcji bycia europosłem jest dość wysoka? Czy to może mieć znaczenie, czy nie? Czy nie demonizujmy?
Myślę, że generalnie... nie powinniśmy... Okej, Mateusz.
To znaczy, przepraszam, ale generalnie to wczoraj chyba nawet zauważyłem takiego jednego z naszych szczecińskich kandydatów. Nie wiem, ile miał lat, ale zwrócił moją uwagę swoim żółtym garniturem. Niemniej czytałem jego komentarze, mam na myśli komentarze internautów pod jego postami, jednak mam wrażenie, że rzeczywiście... Nie wiem, czy się z tym zgodzą moi rozmówcy, ale mam wrażenie, że ci młodsi kandydaci do Parlamentu Europejskiego i chyba tylko do Parlamentu Europejskiego mogą mieć takie poczucie pewnej dyskredytacji, że są niedoświadczeni, że tak naprawdę tam muszą iść ludzie, którzy naprawdę znają swój fach, którzy są świetnie wykształceni. No i jednak mam takie wrażenie, że co jeżeli chłopak rzeczywiście, mówię chłopak, bo pewnie jest gdzieś w naszym wieku, może rzeczywiście mieć świetny program, może mieć ambicje, może być naprawdę świetnie przygotowany, jeżeli chodzi o kulturę osobistą, języki obce. No ale co, jeżeli rzeczywiście powiedzą, nie masz jakiegoś wykształcenia, no to znaczy, że rzeczywiście możesz nas słabo reprezentować.
Znaczy też można powiedzieć, że polskie prawo dopuszcza kandydowanie do Europarlamentu od 21 roku życia, ale są kraje unijne, które dopuszczają od 18 roku życia już można kandydować. Na pewno myślę, że w Polsce mamy trochę taką mentalność społeczną, że jak ktoś jest młody, to jest niedoświadczony, więc raczej nie powinien się pchać do takiego świata, bo on tam nie ma co pokazać. Szczególnie też jakby...
No wracamy do punktu wyjścia i do tego, co powiedziała pani Zofia Wojtkiewicz. Ja jeszcze, jeśli mogę, to proszę pamiętać, co pan chciał powiedzieć, ale chciałabym dokończyć ten cytat z wczoraj właśnie z tej osoby, z tej działaczki społecznej, która występowała w czasie tego wiecu, spotkania. Ona powiedziała coś w tym stylu, już teraz nie zacytuję wiernie. Babcia walczyła w powstaniu, tata działał w opozycji, rozrzucając ulotki w stanie wojennym i też wtedy mieli 20 lat. Nie, my nie jesteśmy za młodzi.
Tak, ale na pewno ten kontekst społeczny i polityczny w tamtych czasach no jakoś wymagał tego, żeby aż w takim wieku się angażować i robić takie rzeczy. Myślę, że teraz też wiele osób młodych się angażuje. Może nie w taki sam sposób właśnie jak w Solidarności, czy jeszcze podczas okupacji wojennej, ale na swoje możliwości i na jakby to, jakie ma narzędzia, na pewno się angażuje tak społecznie, politycznie młodzież w takim wieku 20-25 lat, szczególnie na studiach.
Ja z reguły mogę jedynie powiedzieć, że nie do końca bym porównał siebie jako młodego wyborcę do, nie wiem, mojej prababci, która także walczyła w Powstaniu Warszawskim, czy jednego z, nie wiem, z moich dziadków, który walczył w komunie, no bo rzeczywiście to były rzeczywiście, chyba jak Wojtek podkreślił, inne okoliczności, inne dzieje. No i rzeczywiście ja powiem wprost, no nie mam takiej no odwagi, żeby się do nich porównywać. Rzeczywiście Wojtek zresztą też powiedział jakiś czas temu.
Ale to chyba raczej chodzi o poczucie sprawczości, że ja mogę coś zmienić, o coś zawalczyć. Może tutaj są zupełnie różne sytuacje i światy i obracamy też się w takich no rzeczywiście delikatnych sprawach, bo czym innym jest, są okoliczności wojny.
Ale właśnie teraz mi wpadło do głowy, bo świat się cały czas zmienia i to wszystko dookoła nas się zmienia. Przypomniało mi się teraz, że są takie bardzo ciekawe badania społeczne na temat tego, czy młode osoby poszłyby, gdyby teraz wybuchła wojna w Polsce, poszłyby na wojnę. I coraz mniej osób jest, zwiększa się ten procent osób, które mówi, że nie poszłoby na wojnę walczyć za swój kraj. Dlatego, że oni mogą walczyć o demokrację, mogą rozwijać demokrację, mogą dbać o swoje państwo, współtworzyć społeczeństwo obywatelskie, ale nie chcą oddawać życia, bo to już uważają za cenę taką już nie do zapłacenia. Więc też uważam, że w naszej mentalności społecznej wśród młodych zmienia się ten kontekst tego, co my możemy dać państwu i społeczeństwu, a co państwo i społeczeństwo może wymagać od nas. Więc też porównywanie, co robiła młodzież w naszym wieku 80 lat temu podczas wojny, czy 40 lat temu podczas komuny w Polsce, też no, nie pasuje do siebie, mi się wydaje.
Ale słuchajcie państwo, to w takim razie to się nie spina do końca, no bo jeśli są takie badania i młodzi ludzie deklarują, że oni chcą, jeśli mówimy już o jakiejś aktywności właśnie takiej obywatelskiej, to oni chcą wykonywać te swoje powinności obywatelskie, walczyć o wolność, o demokrację, o pewnie takie sprawy równościowe i tak dalej, czy angażować się w jakiś inny sposób. No dobrze, no ale przecież udział w wyborach to jest też jedna z powinności, tak. Nawet powiedziałabym, taki obowiązek.
Ja bym też powiedział, że to jest obowiązek obywatelski.
Ja z reguły powiem tak, że dla mnie jakiekolwiek porównywanie się do jakichkolwiek dziejów nie ma osobiście żadnego sensu z tego powodu, że jak już kiedyś chyba jedna z pełnomocniczych pana prezydenta Krzyska przywołała taki cytat, że młodzież jest zwierciadłem czasów, w których żyje. Tak samo jak mój dziadek, który mając 17 lat pracował w kopalni, mówi do mnie, ty nie jesteś, ciężka praca. No to takie porównywanie się, no dla mnie może być co innego ciężką pracą, dla niego może być co innego ciężką pracą, ale takie porównywanie w ogóle nie ma sensu. Sens jest w tym, że co daje nam takie poczucie rzeczywiście sprawczości i co daje nam takie, co jest rzeczywiście narzędziem do zmieniania naszej rzeczywistości, tak? No żyjemy w państwie demokratycznym, w jakim państwie nie żyli, nie wiem, nasi dziadkowie czy pradziadkowie i jeszcze lat wstecz. Więc myślę, że jakiekolwiek takie porównania, no generalnie nie mają sensu. Możemy to jedynie doceniać i rzeczywiście jak już mówimy, że no moja prababcia walczyła w powstaniu, to ja, dając pokłon po prostu względem jej odwagi, dzisiaj pójdę zagłosować i skorzystać z tego przywileju, prawa, a także teraz moralnego obowiązku, żeby można było o tej mojej ojczyźnie decydować. Tak, no myślę, że w tym sensie.
A spójrzmy na ten problem z tej innej perspektywy, właśnie otwierający tej naszą sprawczość. Co trzeba by było zrobić, żeby ta frekwencja wśród młodych ludzi była większa?
Ja na pewno, jeśli jak obserwuję działania Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, szczególnie biur w Polsce, na pewno idzie za tym wielka kampania informacyjna. I bardzo dobrze, bardzo się cieszę. To jest kampania profrekwencyjna, która tłumaczy, jak działają wybory, po co jest Unia Europejska i widzę też większe zaangażowanie i większy ruch w mediach społecznościowych. Ludzie bardziej udostępniają, influencerzy tworzą kontekst związany z wyborami, tworzą poradniki, więc to jest wycelowane prosto w młodzież, bo to jest przestrzeń, gdzie siedzi młodzież, to jest coś, co trafia do młodzieży, bo to są krótkie, szczególnie filmy na TikToku, więc to się niesie i bardzo dobre. I to jest taki według mnie jeden z głównych tych celów, które powinniśmy dążyć, taka wielka kampania informacyjna w mediach społecznościowych?
Wielką robotę. Właśnie wydaje mi się, że co do frekwencji w październiku na przykład odniosło Orientuj się, tak? To jest taki krótki serwis właśnie prowadzony na Instagramie, na TikToku, prowadzony ówcześnie przez 3 osoby, jedną za kamerą, to było coś genialnego. Do tej pory oglądam, jak chodzą po Sejmie, zadają pytania senatorom, akurat to w Senacie, ale posłom. Tak, to tak bardzo przybliża nas, młodych, do tego, co dzieje się tam. Przez to, że tak bardzo na przykład popularne stało się oglądanie obrad Sejmu, już nie czujemy, że to jest tak bardzo gdzieś na górze.
Na drugim końcu świata. Tak.
Że jednak na wiejskiej w Warszawie to jest nie wiadomo, co się dzieje. I właśnie przez te transmisje mamy właśnie takie poczucie, że możemy ich obserwować, tak? I wracając do tego Orientuj się, to były naprawdę krótkie filmiki. To były filmiki co tydzień podsumowujące, co się działo w danym tygodniu na świecie. To były filmiki opisujące, jak przebiegają wybory, jak poprawnie zagłosować. I właśnie myślę, że bardzo dużą rolę odgrało to w wyborach zarówno październikowych, jak i kwietniowych, tak? Myślę, że to właśnie było jednym z mechanizmów, który popchnął młodych ludzi do urn wyborczych, bo to jednak poczuli, zobaczyli, że to jednak nie jest takie straszne i właśnie myślę, że ta tendencja do tego, że coraz więcej ludzi będzie chodzić do wyborów, będzie wzrostowa.
Panie Mateuszu? Jeszcze no, w pana kierunku to pytanie.
Mogę powiedzieć, że jak ja myślę o takim poczuciu sprawczości, także jeżeli chodzi o Unię Europejską, to ja często mam takie wrażenie, może troszkę nawet kontrowersyjne, że jak myślimy o takim realizowaniu różnych polityk, no to jednak jak wsiądziemy do autobusu, naszej pięknej hybrydy, mówimy o pociągu, prawda, hybrydowym w Szczecinie, no jednak mamy te tabliczki zrealizowano w ramach Funduszu Spójności Unii Europejskiej. No jednak możemy, wychodzę z tego kontrowersyjnego założenia, że jednak ta polityka unijna może być nawet trochę bardziej zauważalna, mówiąc brzydko, napisane krowie na rowie, aniżeli ta polityka typowo samorządowa. No widzimy, że okej, remonty, fajnie, super, korki, ale po korkach będzie ładna droga. No ale jednak, no kurczę, musimy zauważyć, że rzeczywiście to wszystko, co mamy, pochodzi z Unii Europejskiej. Pytanie, czy my rzeczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, no bo myślimy przez perspektywach tych różnych wielkich, głośnych, emocjonujących skandali, czy różnych no, trudnych sytuacji, pewnych dylematów, no ale jednak zapominamy rzeczywiście to tutaj właśnie w Szczecinie, który jest miastem jednym z wielu państw Unii Europejskiej, no to właśnie tutaj realizują się te polityki na naszych oczach. I myślę, pytanie, czy my to zauważamy, że to jest widoczne gołym okiem?
Dobre pytanie. W każdym razie bardzo serdecznie wam dziękuję za tę diagnozę waszą, za pytania też postawione, bo myśmy tutaj nie rozstrzygnęli tego wszystkiego, nie było gotowych recept, ale jednak wydaje mi się, że padło tutaj wiele bardzo ciekawych sformułowań. No i przede wszystkim rzeczywiście jest coś takiego, że żeby coś zrobić, musimy wiedzieć, po co to robimy, prawda? I to, co pani Emilia powiedziała właśnie, żeby tłumaczyć, po co w ogóle to jest, po co są takie wybory, po co jest ten parlament, co tam się dzieje. Bardzo konkretnie to być może przyniosło efekty. Bardzo wam dziękuję. Emilia Pasik, która jest radną w Młodzieżowej Radzie Miasta Szczecin, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Wojciech Szumiło, aktywista młodzieżowy.
Dziękuję również.
I Mateusz Zajdecki, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, a obecnie student Uniwersytetu Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i zmieniamy temat.